Jerozolima, Bazylika Grobu Bożego i Via Dolorosa. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj dalszy ciąg opowieści o Drodze Krzyżowej i Bazylice. Ale zanim zacznę, chciałbym Was zainteresować artykułami w wakacyjnym numerze Focus Historia z tego roku. Przede wszystkim arcyciekawe teksty Romana Żuchowicza, doktoranta historii oraz autora bloga piroman.org. Możecie przeczytać o tajemnicach Jerozolimy i jej pochodzeniu, niedocenianych ludach Palestyny i ich oddziaływaniu na Hebrajczyków, wreszcie o rozmaitych odkryciach archeologicznych i pseudonaukowych rewelacjach z ostatnich kilkudziesięciu lat dotyczących Biblii, Jezusa i pierwotnego chrześcijaństwa. Wczoraj też, dzięki lekturze tych artykułów, kupiłem sobie książkę z 2020 roku autorstwa Łukasza Niesiołowskiego z Pano i Krystyny Stebnickiej pod tytułem Historia Żydów w starożytności od Totmesa do Mahometa. Już sam tytuł wskazuje, że ta dwójka polskich badaczy skupiła się na dziejach Żydów od zewnątrz, czyli pokazują historię oddziaływania potęg i kultur dookoła Izraela na jego kształt. Bardzo interesujące podejście do tematu. Biblia jest potraktowana jako inny punkt widzenia, a nie punkt wyjścia do rozmaitych rozważań i analiz. Napisana bardzo przystępnym językiem, publikacja stanowi cenny materiał do zgłębiania tematu właśnie historii Żydów w starożytności, od Totmesa III, czyli XV wieku przed naszą erą, do Mahometa, czyli VII wieku. Innymi słowy, grubo ponad 2000 lat, niemal na 500 stronach. Wiem, że jeżeli słuchacie tego podcastu, to intryguje Was ta problematyka. Dlatego gorąco polecam lekturę artykułów i książki. A teraz opowieść o Jerozolimie. Poncjusz Piłat, piąty z kolei prefekt Judei, urzędował zazwyczaj w okazałej rezydencji w Cezarei Palestyńskiej nad brzegiem Morza Śródziemnego, gdzie klimat był o wiele łagodniejszy od górskiej Jerozolimy. Jednakże podczas trzech żydowskich świąt pielgrzymkowych, wczesnowiosennej Paschy, późnowiosennego Święta Tygodni, jak też jesiennego Sukkot, udawał się do Jerozolimy. Dlaczego? Ponieważ podczas wymienionych uroczystości przybywała do świątyni nieprzebrana wprost rzesza Żydów. Historyk Józef Flawiusz mówi nawet o 2,5 milionie pątników. Informacja nieprawdopodobna, chyba że miał na myśli wszystkich żydowskich mieszkańców całej antycznej Palestyny, których liczbę w pierwszym wieku szacuje się na właśnie 2,5 miliona. Jedno można powiedzieć na pewno. Podczas Paschy do Jerozolimy przybywało mnóstwo ludzi. Dla powstrzymania ewentualnych rozruchów i jakiegoś zrywu ludowego do miasta ściągano posiłki wojska. Nadto dla ostudzenia zapału zjawiał się także rzymski namiestnik. Gdzie mieszkał? W dawnym pałacu Heroda Wielkiego, gdzie obecnie mieści się twierdza Dawida na jerozolimskim Starym Mieście. Skąd pewność? Nie ma stuprocentowej pewności, ale u Józefa Flawiusza zachowała się informacja, że inny prokurator Judei o imieniu Florus, kilkadziesiąt lat później, właśnie tutaj odbył sąd, po czym skazał na ubiczowanie i ukrzyżowanie grupę Żydów. W obrębie Pałacu Królewskiego, gdzie rezydował Poncjusz, znajdowało się więzienie zwane potem Kiszle, wykorzystywane jeszcze w XX wieku, które wielce prawdopodobnie było drugim więzieniem, w którym trzymano skazańca Jezusa. Tak na marginesie, w więzieniu Kiszle w okresie osmańskim był przetrzymywany założyciel państwa Izrael, Dawid Ben-Gurion. Zanim jednak Jezus trafił na jedną noc do Kiszle, został przyprowadzony przed oblicze rzymskiego namiestnika i pierwszy raz przez niego przesłuchany. Pałac Heroda, w którym współcześnie mieści się Muzeum Historii Miasta, byłby zatem bardzo prawdopodobnie wspomnianym w Ewangeliach pretorium. Dopiero w IV wieku pielgrzym z Bordeaux, A potem w XII stuleciu, kiedy krzyżowcy władali Jerozolimą, jeden z rycerzy o imieniu Teodoryk zaczęli twierdzić, że pretorium było usytuowane w twierdzy Antonia. Położona w zupełnie innym miejscu niż twierdza Dawida, twierdza Antonia, była fortem wojskowym wzniesionym dla rzymskich żołnierzy przy północno-zachodnim narożniku wzgórza świątynnego. Dlaczego akurat tam? Żeby legioniści mogli bez trudu obserwować tę część kompleksu świątynnego, która przeznaczona była wyłącznie dla Żydów, a do której dostęp dla pogan zakazany był pod karą śmierci. W piątek, po nocy spędzonej w rzymskim pretorium, Jezus został ponownie przyprowadzony przed trybunał prefekta Piłata i ostatecznie wydany tłumom w towarzystwie Barabasza. Scena wyprowadzenia obu więźniów ma też ciekawy wymiar symboliczny, ponieważ imię Barabasz oznacza po aramejsku syn ojca. Jezus teologicznie jako syn ojca i Barabasz etymologicznie syn ojca. Na mocy zwyczaju amnestii paschalnej namiestnik rzymski mógł uwolnić skazańca, którego wybrała zgromadzona rzesza. Zdecydowano się na Barabasza, zabójcę i przywódcę gangu, którego sprawa musiała być ważna, skoro mówi się o nim jako o znacznym więźniu i skazano go już na śmierć. Jezus został ubiczowany w pretorium, którego pewna lokalizacja jest niemożliwa. Zdaniem uczonych pretorium było położone przy pałacu Piłata, być może więzienie Kiszle, natomiast zgodnie z tradycją chrześcijańską pretorium było w twierdzy Antonia. Pałac Piłata i twierdza Antonia to dwa punkty w zupełnie innych częściach miasta. Moim zdaniem Piłat nie zadawałby sobie trudu, by iść do garnizonu wojskowego. Dla mnie pretorium mogło być późniejsze więzienie Kiszle. Po ubiczowaniu, czyli wymierzeniu niesprecyzowanej liczby batów, przypuszczalnie 40 bez jednego, pejczem z rzemieniami, zakończonymi supłami lub kośćmi, haczykami czy ciężarkami, skazańca wyszydzono. Ubrano go w czerwony płaszcz, a na jego głowę wciśnięto przy pomocy kijów pileus, czyli upleciony najpewniej z krzewu głożyny jakby hełm. W ręce trzymał zamiast berła trzcinę. Żołnierze podchodzili i kpiąco pozdrawiali go. Witaj królu! W scenie kryje się ciekawa aluzja historyczna. Mianowicie legioniści najczęściej z nudów lubili grać w grę w króla. Wyposzczeni seksualnie i ograniczeni do swojego towarzystwa antyczni twardziele musieli dać jakoś upust kipiącym w nich emocjom. Zabawa polegała na rzucaniu kostką na rytej w kamieniu planszy z literą B, pierwszą literą greckiego słowa basileus, czyli król. W grze mogli uczestniczyć wszyscy, nawet niewolnicy, ale zwycięzcą było się tylko do zachodu słońca, gdy kończył się triumf króla i bito go ile wlezie. Nieszczęśnicy byli maltretowani często tak mocno, że już cesarz Oktawian nakazywał rozwagę. Za dużo bowiem żołnierzy ginęło zbitych na śmierć przez swoich kompanów podczas takiej zabawy. W podziemiach jerozolimskiego klasztoru sióstr syjońskich, znajdującego się między drugą a trzecią stacją Via Dolorosa, zachowała się taka plansza na jednym z kamieni posadzki stanowiącej przypuszczalnie płytowanie dziedzińca twierdzy Antonia. Uczestnicy zabawy odetchnęli z ulgą, gdy okazało się, że już jest zwycięski król, którego można pobić, bo został wydany przez ich przełożonego, a z drugiej strony nienawidzili go miejscowi. Żydzi zgromadzeni przed Piłatem skrajnie negatywnie zareagowali także na nazwanie Jezusa królem żydowskim. Dlaczego? Pewnie dlatego, że budziło skojarzenie z Herodem Wielkim, który nosił taki tytuł. Herod Wielki nie był Żydem, tylko Idumejczykiem po mieczu, a Nabatejczykiem po kądzieli. Otrzymał tytuł króla Żydów od Senatu Rzymskiego. W czasie swoich długich i krwawych rządów zaskarbił sobie nienawiść całego społeczeństwa. Stąd zapewne taka alergiczna reakcja tłumu na samą tylko wzmiankę o królu żydowskim. Pobity skazaniec, ubrany już we własne szaty, ale wciąż z Pileusem na głowie, został wyprowadzony na miejsce kaźni. Na jego ramiona włożono belkę zwaną patibulum, której waga oscylowała między 30 a 50 kg. Stanowiła potem poziomą belkę krzyża, chociaż jest to hipoteza uczonych, ponieważ tekst Ewangelii mówi o krzyżu lub pionowym palu. Zakłada się jednak, że choć używano słowa krzyż, miano na myśli tylko poziomą belkę z uwagi na niemożliwy do uniesienia, zwłaszcza dla już wycieńczonego skazańca, ciężar całego narzędzia kaźni. Jeżeli całun turyński rzeczywiście stanowi płótno, w które owinięto ciało Jezusa, to specjaliści z zakresu medycyny twierdzą, że nogi odbite na całunie świadczą o tak poważnym złamaniu kolana, że poruszanie się było wykluczone. Tekst Ewangelii w odniesieniu do drogi krzyżowej wspomina najpierw o przymuszonym do niesienia krzyża Szymonie Cyrenejczyku, ojcu Aleksandra i Rufusa. W jaki sposób mieszkaniec Cyreny, leżącej w północnej Afryce, znalazł się w Jerozolimie prawie 1800 km od domu? Wspomniałem, że na święto Paschy spływały do świętego miasta strumienie pątników. Z drugiej strony wiadomo z kart Dziejów Apostolskich, że Żydzi z Cyreny posiadali w mieście własną synagogę. Informacja zapisana w Ewangelii Łukasza o Szymonie powracającym z pola sugeruje, że mieszkał on w Jerozolimie, a jedynie pochodził z Cyreny. W ewangelicznych relacjach o drodze krzyżowej pojawiają się jeszcze kobiety płaczące nad losem Jezusa. Wiadomo również, że wraz ze skazańcem prowadzeni byli inni złoczyńcy mający być zgładzeni. I to tyle. Ani słowa o spotkaniu z matką, o Weronice, o trzech upadkach. Nie pada ani jeden szczegół mogący pomóc w wyznaczeniu przebiegu trasy na Golgotę. W okresie bizantyjskim pielgrzymi i wierni upamiętniali drogę krzyżową procesją, podążającą z Getsemani, ogrodu i cmentarza na Górze Oliwnej, w stronę kościoła Galikantu, kościoła o pianiu koguta. Potem wspinali się dalej na Syjon, aby stamtąd udać się obok twierdzy Dawida, czy inaczej pałacu Heroda, rezydencji Poncjusza, w kierunku Golgoty, czyli ogólnie do Bazyliki Grobu Bożego. Dopiero wraz z przybyciem europejskich krzyżowców i franciszkanów w XIII wieku ustalił się obecny przebieg Via Dolorosa. Pamiętacie, że miasto zostało zniszczone w 70 i potem w 135 roku. Przykładowo to, co pokazuje się jako łuk Ecce Homo w pobliżu wspomnianego już klasztoru sióstr syjońskich między drugą a trzecią stacją, nie jest budowlą świadkiem procesu Jezusa. Istnieje jedynie taka hipoteza, że łuk Ecce Homo, którego nazwa po łacinie oznacza oto człowiek, stoi w miejscu, gdzie Piłat wyprowadził Jezusa i wyrzekł te właśnie słowa zapisane w Ewangelii Janowej. Prawdopodobieństwo lokalizacji pretorium w twierdzy Antonia jest bardzo małe, a łuk Ecce Homo wzniósł Hadrian 100 lat po odejściu Jezusa na ruinach twierdzy Antonia, gdzie postawił łuk triumfalny na forum. Obecna trasa ma wymiar symboliczny. Ma skłaniać do refleksji w miejscu, gdzie wydarzył się proces i skazanie, ale nie po dosłownych śladach. Chociaż sami słyszycie, ile istnieje wątpliwości. Ale dla mnie to właśnie dzięki nim sprawa jest jeszcze bardziej interesująca. Niemożność wyznaczenia dokładnego przebiegu drogi krzyżowej interpretuję podobnie jak żydowscy uczeni interpretowali nieznajomość dokładnego miejsca spoczynku Mojżesza. Mówili, że to dobrze, że nie wiemy, bo wtedy samo miejsce stałoby się obiektem kultu i przysłoniłoby osobę Mojżesza. 9 stacji drogi krzyżowej jest usytuowanych poza murami Bazyliki Grobu Bożego. Elementy dekoracji stacji 3 i 4 są dziełem polskiego artysty Tadeusza Zielińskiego, przebywającego na tym terenie wraz z wojskami generała Andersa. Niedawno w kaplicy VII, ciekawej ze względu na zachowaną naprzeciwko wejścia starożytną kolumnę, która wyznaczała skrzyżowanie antycznych ulic Cardo i Decumanus, zostało zamontowane oświetlenie przez pewną polską firmę. Spod dziewiątej stacji, zlokalizowanej przy murze klasztoru świętego Antoniego, należącego do koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego, przez budynki kaplic etiopskiej i koptyjskiej świętego Michała przechodzi się na dziedziniec przed Bazyliką Grobu Bożego. O niej w kolejnym odcinku. Koniec części drugiej.